W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie. Szczęść Boże. Dzisiejsze spotkanie z Państwem nie będzie takie jak co tydzień. Dziś sądzę, że nie ma osoby, która by nie śledziła tego, co dzieje się na Ukrainie. Nasze spotkanie rozpocznę więc od apelu i informacji, które przekazał całemu światu metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy. Mieszkańcy Ukrainy potrzebują nadziei i solidarności. W parafiach toczy się życie duszpasterskie. Pomoc humanitarna z Polski na razie nie może do nas dotrzeć z powodu zablokowania granicy liczbą uchodźców, komentuje sytuację arcybiskup Mokrzycki. Metropolita lwowski podkreślił, że na razie w mieście i w okolicy nie ma kataklizmu. Co prawda mamy bardzo dużo uchodźców ze wschodniej Ukrainy, ale w sklepach jest jeszcze żywność i mamy zapasy. Myślę, że przez dłuższy czas poradzimy sobie sami, powiedział metropolita lwowski. Podkreślił, że mieszkańcy Ukrainy potrzebują teraz nadziei, że wojna szybko się skończy i solidarności, która płynie z Polski i z Europy. Staramy się być blisko naszych wiernych, podnosząc ich na duchu, dodając nadziei, pomagając jednocześnie materialnie poprzez zapewnienie produktów spożywczych czy wody. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wyraził radość, że z Polski płyną na Ukrainę słowa wsparcia i modlitwa oraz chęć pomocy. Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy podkreślił, że mimo wojny duchowni nie wyjechali z Ukrainy i tego nie planują. Dotyczy to również kapłanów i sióstr zakonnych z Polski, którzy do tej pory posługiwali na Ukrainie. Trwają wraz ze swoimi wiernymi na miejscu. W kościołach odbywają się nabożeństwa, śpiewamy suplikacje, odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu. Kapłani są obecni w konfesjonałach, by udzielać sakramentu pokuty i pojednania. Odwiedzają również chorych w domach, zapewnił arcybiskup Mokrzycki. A teraz na chwilę oddam głos profesorowi Andrzejowi Gilowi, specjaliście z Katedry Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym w piątek rozmawiałem o sytuacji na Ukrainie. Witamy serdecznie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
To, co obserwujemy na całym terytorium Ukrainy, jest przerażające, dramatyczne wręcz. Jak ocenia pan rozwój obecnej sytuacji, jednocześnie jej dynamikę i skalę?
No, widać, że jest to świetnie przygotowany i realizowany plan przez zarówno w wymiarze militarnym, jak i w wymiarze politycznym przez Federację Rosyjską, przez Putina jest on realizowany i to, co obserwujemy, ostrzał rakietowy i dronowy Kijowa oraz przed chwilą słuchałem doniesień, że także Winnica, także jest alarm bombowy w Lwowie, więc niestety jest to wojna pełnoskalowa z jasnym, wyraźnym celem, zniszczeniem Ukrainy. I jesteśmy niestety świadkiem tego strasznego wydarzenia.
I niestety ataki również dzielnic mieszkaniowych, bo to nie tylko te miejsca, punkty militarne, strategicznie ważne.
Dochodzą takie głosy, że atakowane są także cele cywilne. Czy to będzie potwierdzone? Zobaczymy. Na razie mamy informacje o tym, że samolot bezzałogowy rosyjski rozbił się na takim 9-piętrowym budynku i gdzieś tam jeszcze w okolicach jego spadły resztki tego samolotu. Na razie nie mamy informacji o ofiarach śmiertelnych, natomiast są ranni w wyniku tego obstrzału. Wiadomo, że większość ludzi siedzi w swego rodzaju schronach przeciwlotniczych, przede wszystkim w metro, ale nie tylko. No, wygląda to bardzo koszmarnie.
Panie profesorze, czy sankcje nakładane na Federację Rosyjską są wystarczające i odczuwalne dla Rosji, dla Putina? Wielu specjalistów mówi, że sankcje są wprowadzone zbyt późno.
Nawet nie o to chodzi, czy późno, czy nie późno, ale struktura władzy w Rosji jest taka, że jedyne, co może dotknąć Putina, to jest usunięcie go z urzędu i rozliczenie jego rządów. Natomiast on jest tak świetnie chroniony, także w sensie ekonomicznym, że jakiekolwiek sankcje by nie były, jego osobiście nie dotknął. Jeżeli kogoś dotknął, to być może trochę środowisko oligarchiczne, które go otacza, raczej w większości zwykłych obywateli. Także ani skala tych sankcji, ani w ogóle idea sankcji, ani ich realizacja tak naprawdę nie zniszczą tego reżimu, bo on jest zbyt silny i to jest działanie połowiczne. Natomiast z drugiej strony nie ma innego rozwiązania, Jedyne, co może Zachód zrobić, to właśnie wprowadzać sankcje. Ale nawet tutaj widać różnicę między podejściem do tego, dlatego że Niemcy i Włochy nie chcą odcięcia od SWIFT, to Biden chciał, ale nie mógł. Wtłumaczył się, że Europa nie chce, więc ograniczył się tylko do tak naprawdę do uderzenia w 5 największych banków rosyjskich. No zobaczymy, jak to wygląda, ale nie wygląda to zbyt dobrze.
Panie profesorze, odbędzie się specjalnie zwołany szczyt NATO w formie wideokonferencji. Czy on coś zmieni?
No może o tyle zmienić, że być może całe NATO się obudzi z takiego letargu wieloletniego i nie będzie to miało wpływu na sytuację na Ukrainie, dlatego że no, pakt jest obronny i to jest jego natura od momentu powołania. Natomiast no, najprawdopodobniej wzmocnieniu ulegnie tak zwana lewa flanka NATO, czyli to wszystko, co jest rozlokowane od Estonii aż po Rumunię, zostanie w jakiś sposób wzmocnione, czyli obecność wojsk nie tylko amerykańskich, dlatego że idea jest taka, że Brytyjczycy, Kanadyjczycy, inni są zaangażowani w obecność paktu na wschodzie. Być może nasza wschodnia granica raczej na pewno zostanie wzmocniona, dlatego że jak na razie mamy tutaj wojsko amerykańskie na Podkarpaciu, ale mamy jeszcze potężny odcinek granicy z Ukrainą w Lubelskiem. Ja stoję w Lublinie, to jest 100 km od granicy ukraińskiej. Natomiast nie sądzę, żeby to była jakaś decyzja o użyciu potencjału natowskiego na Ukrainie, dlatego że to chyba byłby krok jednak za daleko.
Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ja na koniec jeszcze przypomnę apel z orędzia prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że w tych niezwykle trudnych dniach nie możemy dać się podzielić, tylko razem możemy skutecznie przeciwstawić się złu. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz.
Dziękuję bardzo.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Już za kilka dni Wielki Post. I choć planowaliśmy wprowadzić państwa w ten wyjątkowy czas rozmową pełną pokoju i modlitwy, jednak wydarzenia na Ukrainie spowodowały całkowitą zmianę pytań kierowanych do gdańskiego metropolity arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Zapraszam teraz państwa do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadziła Anna Rembas i refleksji na temat ostatnich wydarzeń na Ukrainie.
Szczęść Boże, ekscelencjo, witam serdecznie metropolitę gdańskiego arcybiskupa Tadeusza Wojdę w audycji naszej katolickiej w magazynie katolickim W Drodze. Witam.
Witam panią redaktor i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy programu.
Ta rozmowa dzisiaj rano miała się rozpoczynać zupełnie inaczej. Tematem miał być Wielki Post, który przed nami za 3 dni, ale Wielki Post to czas spokoju, czas refleksji i czas pokoju przede wszystkim. No a stało się inaczej, bo pokoju na świecie nie ma. Ekscelencjo, jest wojna. Już od kilku dni obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. A jednak musimy się modlić i musimy ten Wielki Post przeżyć. To będzie inny Wielki Post, zupełnie inny niż zawsze i czas.
Myślę, że każdy Wielki Post jest inny, bo nie ma czegoś, co się powtarza tak samo, jak to było rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu. Wielki Post w gruncie rzeczy to nie jest to czas taki bardzo spokojny, bo to ma być czas, który nas troszeczkę wewnętrznie zburzy też. Zburzy nasze pewne schematy, które są pewne, sposób myślenia, wartościowanie i tak dalej. Z jednej strony my się otwieramy, powinniśmy się otworzyć coraz bardziej właśnie na Ewangelię, a Ewangelię, jeśli ją przyjmujemy, to ona zaczyna zmieniać nasz sposób wartościowania, spojrzenia na pewne sytuacje, na rzeczywistość naszą osobistą, ale też na rzeczywistość naszego otoczenia, więc na tych wszystkich, z którymi mamy do czynienia. I właśnie dlatego jest to czas refleksji, ale jest to czas takiego intensywnej wewnętrznej pracy, która nas powinna otwierać. W tej perspektywie też powinna nas otworzyć właśnie na tych, którzy w jakiś sposób pukają do naszych drzwi naszych domów, pukają do drzwi naszych granic, tych, którzy potrzebują pomocy w sposób szczególny, tak jak dzisiaj Ukraina, która doświadcza tej niesprawiedliwej, niesłusznej, fatalnej wojny, która się rozpoczęła. I myślę, że my musimy w jakiś sposób też w czasie tego Wielkiego Postu też wziąć jako jeden z tematów naszej refleksji osobistej, jak pomóc, co można zrobić, co mogę ja jako konkretny człowiek pomóc i zrobić, żeby ten pokój mógł powrócić na Ukrainie.
Czyli można mówić o wartościach, o wolności, o partnerstwie, można mówić o tych dobrych sprawach, nawet wtedy, gdy rozszerza się zło, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu. Może to być też rodzaj oczyszczenia i odnowy nas samych, w nas samych.
Myślę, że tym bardziej musimy w jakiś sposób denuncjować zło, które się szerzy, które się pojawia, które nas chce zburzyć, zniszczyć, które nam chce odebrać ten pokój, które sprawia, że czy chce sprawić, żebyśmy się w ogóle wewnętrznie jakoś tak nie rozmodlili, nie jakoś nie nawiązali tego kontaktu głębszego z Jezusem Chrystusem. I dlatego trzeba mu o tym mówić, trzeba o tym myśleć i jednocześnie trzeba to zło starać się rugować z naszego życia, wprowadzając pokój i też pomagać innym, żeby ten pokój powracał.
Ekscelencja, na pewno w tych dniach i ostatnich, tych, które były i tych, które będą, będzie śledził na bieżąco to, co się dzieje, jeśli chodzi o pomoc płynącą z naszej archidiecezji i instytucje i wszystkie środki, które może przekazać Gdańska Caritas i w jakiś sposób może uruchomić, na pewno trafią do potrzebujących.
Myślę, że tak. Ja osobiście bardziej bym widział, żeby była większa koordynacja tych pomocy charytatywnych, nawet z poszczególnych diecezji, tych caritas diecezjanych, dlatego że żeby się nie rozpraszać, bo wtedy jak ktoś koordynuje, to wiemy, że te pieniądze czy ta pomoc, która jest przekazywana, ona trafia we właściwe miejsce. Żeby nie było tak, że gdzieś na zasadzie ktoś komuś jakoś coś tam i potem te pieniądze czy ta pomoc może zupełnie gdzieś utknąć, nie wiadomo gdzie, zostać wykorzystana nawet do innych celów. Natomiast jeśli to jest akcja skoordynowana, ona ma większy skutek, większy efekt, większą pomoc zapewnia.
Modlitwa w obronie i w intencji pokoju może być lekarstwem na panikę, bo paniki nie brakuje w tych dniach. Co chwila właściwie każdy serwis informacyjny to nowa informacja i niestety coraz bardziej groźna informacja.
Na pewno, ale to musi przede wszystkim płynąć przez media też, bo my się modlimy o ten pokój, ale media nie mogą podburzać. Dzisiaj gdzieś tam włączyłem na chwilę internet rano i przeczytałem wiadomość premiera Ukrainy, który bardzo mocno apelował o ten pokój. Myślę, że takie przesłanie powinno płynąć ze wszystkich mediów, niezależnie jakie te media są, jakiej opcji i tak dalej. Powinno płynąć to przesłanie, aby zachować pokój, zachować spokój, nie wpadać w panikę. Ja rozumiem, że to miejscowej ludności z pewnością jest trudne. Trudne jest to zadanie, bo wiadomo, kiedy padają bomby, kiedy słyszy się szczęk karabinów i nie wiadomo, czy za rogiem ktoś nie stoi, to nie jest to łatwe. Niemniej jednak myślę, że panika w ogóle nie pomaga, a wręcz przeciwnie, utrudnia nawet jakąkolwiek koordynację i pomocy, i jakichś takich właściwych zachowań, które w takich sytuacjach trzeba absolutnie zachować.
Kilka dni temu arcybiskup Marek Jędraszewski nawiązał do przemówienia Jana Pawła II podczas wizyty na Ukrainie w 2001 roku. Na spotkaniu z intelektualistami papież mówił wtedy o skutkach reżimów totalitarnych w XX wieku, które zniszczyły całe pokolenia, podważając trzy filary cywilizacji: uznanie autorytetu Bożego, który jest źródłem zasad moralnych, poszanowania godności osoby oraz powinność sprawowania władzy w służbie społeczeństwu.
Ale też myślę, że trzeba przypomnieć równie ważne słowa papieża z roku 2000 bodaj trzeciego, kiedy na zakończenie drogi krzyżowej w Koloseum papież bardzo mocno wołał: nigdy więcej wojny, bo wojna nigdy nie prowadzi do rozwiązania spraw, konfliktów, ale prowadzi do ogromnego cierpienia, prowadzi do ogromnych skutków, ogromnie trudnych do zagojenia, zaleczenia. I myślę, że te słowa jak najbardziej dziś są aktualne. Oczywiście każda dyktatura jest w jakiś sposób negatywna, bo ona niszczy wszystko. Dyktatura stawia się w centrum i zastępuje Boga, i zastępuje człowieka, i zastępuje wszystkie systemy społeczne. W centrum staje dyktator. I to jest nie do przyjęcia pod żadną postacią. Dlatego dyktatura wtedy eliminuje wszystko po to, aby zachować władzę. I myślę, że na tym też warto pomyśleć. Demokracja jest wielką zdobyczą społeczną, wypracowaną przez całe wieki. i poczynając od cywilizacji greckiej, i myślę, że to jest ogromnie ważne, byśmy w ten sposób jakoś starali się modlić, prosząc o to, żeby systemy społeczne były bardziej sprawiedliwe, bardziej uczciwe i przede wszystkim bardziej demokratyczne.
Ekscelencjo, bardzo serdecznie dziękuję za te słowa, za spotkanie ze słuchaczami naszej audycji katolickiej w drodze. Mam nadzieję, że ten Wielki Post przeżyjemy w spokoju, wspólnie, na modlitwie oczywiście w intencji pokoju na Ukrainie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
I ja jeszcze na koniec Was zachęcam, wszystkich ludzi dobrej woli, serca otwartego, ażeby włączyli się w tą wielką akcję pomocy Ukrainie poprzez naszą modlitwę, poprzez nasz post, a w sposób szczególny, jeśli ktoś będzie miał inną możliwość też, to oczywiście, czy to kiedy zaszłaby taka potrzeba, żeby kogoś przyjąć, czy kogoś wesprzeć, to żeby tej ręki nikt nie odtrącił.
Każdy z Państwa pewnie zastanawia się, jak możemy włączyć się w pomoc dla Ukrainy. Dwa dni temu właśnie z Ukrainy wrócił dyrektor Caritas Polska, ksiądz dr Marcin Iżycki. To właśnie Caritas koordynuje akcję pomocy humanitarnej dla mieszkańców zaatakowanego przez Rosję demokratycznego kraju. Tę rozmowę z dyrektorem Caritas Polska przeprowadziłem przedwczoraj.
Witam serdecznie, księże dyrektorze.
Witam, szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, ksiądz wrócił z Lwowa, był ksiądz na Ukrainie z całą delegacją Caritas Polska. Jak wygląda sytuacja, którą ksiądz widział naocznie?
No więc wczoraj rano obudziły nas syreny, alarmu. Musieliśmy zejść do schronu, ale później w sposób taki zorganizowany udało nam się przedostać samochodem, bo oczywiście już z samolotem nie było mowy, żeby powrócić do kraju samochodem do granicy. Tam granicę przetroczyliśmy na pieszo, no i przyjechaliśmy do Warszawy wieczorem. To, co się tak rzuciło w oczy we Lwowie, no to ogromne kolejki do stacji benzynowych, do bankomatów i do aptek. My jeszcze byliśmy tak przed południem na granicy, a więc tych ludzi, którzy chcieli przetroczyć naszą granicę, nie było tak dużo. Wiem, że teraz jest już o wiele więcej osób. No i widzimy, co się dzieje. I my właśnie w tym momencie mamy spotkanie dyrektorów z całej Polski. Ja się na sekundkę wyłączyłem, żeby tutaj porozmawiać.
Bardzo się cieszymy, że znalazł ksiądz czas, ale to, co dzieje się, jest bardzo ważne dla Polaków i dla Ukraińców. Wiemy doskonale, że Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi przygotowują się na ewentualność pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wiemy doskonale, że już uchodźcy przyjeżdżają do Polski. W tej chwili, z tego co wiem, gotowych jest kilka tysięcy miejsc noclegowych, głównie na Podkarpaciu. Jak wyglądać będzie ta akcja wsparcia dla uchodźców i dla Ukrainy?
No więc jeżeli chodzi o Ukrainę, to myśmy już przekazali 100 tysięcy złotych dla Caritas na Ukrainie. Tam są potrzebne przede wszystkim koce, śpiwory, materace, żywność z długim okresem ważności. Jesteśmy w stałym kontakcie właśnie z Caritas Ukrainy i Caritas Spes. Tam są dwie Caritas, bo jest Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego. Jeżeli chodzi o nasz kraj, tutaj naszą sytuację, to oczywiście my działamy w porozumieniu z władzami samorządowymi, działają Caritas diecezjalne. Wczoraj na przykład przyjechało kilka pociągów, jeden pociąg z Kijowa do Przemyśla, jeden pociąg miał 1000 osób. To tylko 3 osoby nie wiedziały, dokąd się udać. Reszta już została zakwaterowana w różnych miejscach naszego kraju. To jest początek dopiero w naszej ocenie. To były osoby, które miały wykupione bilety, które przygotowywały swoją podróż. Mamy wrażenie, że dopiero taki eksodus może się zacząć, a więc czeka nas prawdopodobnie największa, nie tylko Caritas, ale chyba nasz kraj, największa operacja logistyczna do przyjęcia uchodźców w takiej liczbie, bo tu się mówi nawet o kilku milionach osób.
Wiemy doskonale, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę wystosował specjalny apel, prosząc o to, żeby włączać się w tą pomoc. Wiemy również, że w niedzielę będzie przeprowadzana specjalna zbiórka, również w środę popielcową. Jak to będzie wyglądało?
Tak jest. I w niedzielę będzie zbiórka do puszek, a więc w każdej parafii będzie można złożyć ofiarę. W środę dodatkowo poza zbiórką będzie oczywiście ta modlitwa, post w intencji pokoju, w intencji Ukrainy, post i modlitwa. Pamiętajmy tutaj, chyba się sprawdzają te słowa prezydenta Kaczyńskiego, świętej pamięci, który mówił kilkanaście lat temu w Gruzji, teraz wy, później Ukraina, potem państwa bałtyckie, a potem może i mój kraj. I widzimy, że to chyba się ziszcza. I jeżeli my nie pomożemy tutaj w ten sposób, w którym możemy, ale i władze nie pomogą, i prawda, Unia Europejska, to wtedy będzie wielki, wielki problem. Tutaj no my musimy zrobić to, co możemy. Jako Caritas, jako ludzie, do nas, no wiadomo, teraz jest bardzo dużo osób chętnych do pomocy. My to staramy się kanalizować, żebyśmy to wszystko robili zgodnie z prawem, ale żebyśmy też mogli autentycznie pomagać ludziom. Ta pomoc na pewno będzie potrzebna przez długi okres czasu. Także zachęcam wszystkich do składania datku, do wysyłania SMS-a na numer 72052 z dopiskiem Ukraina. To wszystko trafi do tych najbardziej potrzebujących.
I dobrze, że ta akcja jest synchronizowana. Dobrze, że Caritas Polska ma dobrą i dużą organizację. Przypomnijmy, wśród najpilniejszych potrzeb, o których ksiądz dyrektor powiedział, jest zaopatrzenie Ukraińców w żywność, środki higieniczne, także zapewnienie konkretnej pomocy materialnej. I to się dzieje. Ta akcja pomocy jest już prowadzona. W niedzielę będzie przeprowadzona zbiórka. Dołączmy się. Bardzo dziękuję za te komentarze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
W drodze.
A teraz nieco zmienię temat. W gdańskim klasztorze dominikanów zakończyły się wybory przeora. Funkcję tę nadal będzie pełnił ojciec Michał Osek. Po zakończonej 3-letniej kadencji dominikanie postanowili wybrać go ponownie. Z radością informujemy, że kapituła naszego klasztoru podjęła decyzję i wybrała swojego przełożonego. Ojciec Michał Osek przez kolejne 3 lata będzie przewodził mikołajowej wspólnocie. Poinformowali na swojej stronie gdańscy dominikanie. 3-letnia kadencja ojca Michała zakończyła się 19 lutego. Wówczas dominikanie poinformowali, że w związku z tym kapituła wspólnoty wybierze datę wyborów i zgodnie z tradycją zakonu przystąpi do wyboru nowego przełożonego. W tym tygodniu kapituła klasztoru dokonała wyboru. Dominikanie poinformowali, że wybór został zatwierdzony przez ojca prowincjała. Ojciec Michał Osek w miniony piątek objął swój urząd podczas tzw. instalacji. Polecamy Waszej życzliwości i modlitwie naszego przeora i wszystkich gdańskich kaznodziejów, abyśmy jeszcze bardziej potrafili być z Wami, głosząc Wam nadzieję i radość Ewangelii, napisali gdańscy dominikanie. A teraz czas na spotkanie z redaktorem Piotrem Piotrowskim. Tym razem to nasze spotkanie na pewno będzie inne niż zwykle.
Bliżej.
Teraz już łączę się z redaktorem Piotrem Piotrowskim z Gościa Niedzielnego. Witam Cię. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Piotrze, przed chwilą słyszeliśmy o tym, jak możemy włączyć się w pomoc dla mieszkańców zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Wiemy, że część mieszkańców opuszcza swój kraj. Co według Ciebie powinniśmy jeszcze zrobić? Jak oceniasz to, co dzieje się u nas na terenie archidiecezji gdańskiej?
No myślę, że dowodem na to, że we właściwy sposób żeśmy zareagowali na to, czyli z takim dużym przede wszystkim spokojem, ale też z wielką empatią, jest to, co Państwo widzieliście już dzisiaj przed Waszymi kościołami, albo też zobaczycie w ciągu dnia. Mowa tu oczywiście o zbiórce Caritasu, która jest organizowana teraz nie tylko w naszej diecezji, ale w całej Polsce. I myślę, że dopóki ta sytuacja militarna jest tak dynamiczna, że nie ma jeszcze jakichś takich możliwości bezpośredniej pomocy, więc ta zbiórka finansowa to jest najodpowiedniejsza forma pomocy. Myślę, że z biegiem czasu, kiedy coś już zacznie się wyłaniać na horyzoncie, a mam nadzieję, że będzie to coś pozytywnego, to oczywiście pewnie jakieś inicjatywy pomocowe takie bezpośrednie się pojawią i wtedy będzie okazja, żeby zadziałać.
I myślę, że trzeba śledzić to, co proponuje Caritas, również Caritas diecezjalna. Wiemy doskonale, że w środę popielcową za kilka dni również będzie można włączyć się w tę pomoc, nie tylko w sposób modlitewny.
Przypomnijmy, że wszyscy możemy się duchowo włączyć w środę popielcową, w ten post, też takie umartwienie właśnie w ramach duchowej pomocy dla Ukrainy, ale myślę, że warto jeszcze dodać, Andrzeju, co jest bardzo ważne, że też jak zwykle przy tego typu okazjach, no jak zwykle to pewnie jest złe słowo, ale kiedy mamy do czynienia z takimi sytuacjami dramatycznymi, z dramatycznymi wydarzeniami, warto, żeby ta pomoc zawsze była organizowana w sposób no taki spójny, tak, żeby tego nie rozdrabniać, więc tutaj też prośba do wszystkich państwa, żebyście śledzili po prostu, co różnego rodzaju organizacje, w szczególności Caritas Polska, będą przygotowywać.
To jest bardzo ważne, żeby to było zsynchronizowane, żeby to było mądre, zaplanowane i przede wszystkim takie, które przyniesie owoce i konkretne efekty. I jeszcze dwa słowa może też zachęcając do tego, żeby ten Wielki Post nie był czasem zmarnowanym. Oczywiście zapraszamy państwa do różnych form, które Kościół w tym czasie proponuje. My ze swojej strony zapraszamy również na takie nasze radiowe rekolekcje, spotkanie z księdzem doktorem Piotrem Przyborkiem. Te spotkania będą we wtorki i piątki. Natomiast wiemy doskonale, że Droga Krzyżowa to jest też taki piękna modlitwa, którą możemy w jakiś sposób również, włączając się w nią, przekazać tą refleksję, duchową refleksję na rzecz potrzebujących na Ukrainie. I ta Droga Krzyżowa, którą chcielibyśmy państwu zaproponować, to jest droga na Kalwarii Wejherowskiej.
Tak, dokładnie. I myślę, że to jest też taka forma, żeby się w to takie wspólne odczuwanie no, tego cierpienia, tak, które tutaj dotyka nas wręcz fizycznie, włączyć razem, przez to przejść. Te spotkania na Kalwarii Wejherowskiej, one już w najbliższy piątek zaczną się na Kalwarii Wejherowskiej. Wcześniej o godzinie 14:30 jest spotkanie w kościele, msza święta i około godziny 16 jest przemarsz grupą z kościoła na wzgórza. Tą pierwszą drogę krzyżową będzie prowadził i pewnie rozważania też przygotuje biskup Zbigniew Zieliński, także serdecznie zapraszamy do tego, żeby też w ten sposób się w to włączyć, a ja oczywiście niezmiennie zapraszam też do lektury naszego pisma i poszukiwania różnych treści, między innymi też tych na bieżące tematy.
Ten Wielki Post na pewno będzie w tym roku wyjątkowy. Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tą refleksją, zachętą do włączenia się w akcję wsparcia Ukrainy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
I na koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałbym wrócić do słów papieża Franciszka, który wezwał wszystkich do modlitwy w intencji zakończenia wojny trwającej na Ukrainie. Na profilu papieża na Twitterze Watykan zamieścił jego słowa o tym, że wojna jest porażką polityki i ludzkości oraz haniebną kapitulacją. Na profilu redagowanym w 9 językach, w tym po polsku, opublikowano następujące słowa papieża Franciszka z jego encykliki Fratelli Tutti. Każda wojna pozostawia świat w gorszej sytuacji, niż go została. Wojna jest porażką polityki i ludzkości, haniebną kapitulacją, porażką w obliczu sił zła, napisał papież. Żegnam się z państwem z prośbą o modlitwę o pokój. Andrzej Urbański, Szczęść Boże.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.